Ballada o lutniku. Wiktor Paskow. Wydawnictwo Poznańskie.
Wiktor Paskow żył w latach 1949-2009. Był bułgarskim pisarzem, autorem scenariuszy filmowych, kompozytorem, wokalistą jazzowym, śpiewakiem operowym i muzykologiem. Debiutował w 1964 roku jako poeta. Pierwsza książka prozatorska Paskowa, Newrystni, ubijstwa, czyli niedojrzałe zabójstwa, została wydana w roku 1986. Potem opublikował jeszcze 5 książek. Ballada o lutniku jest pierwszą książką Paskowa przetłumaczoną na język polski. W książce tej Georga Henniga poznajemy oczami dojrzewającego chłopca. Magiczna osobowość mistrza wypełnia cały świat Wiktora. W warsztacie starego lutnika powstają nie tylko skrzypce. To także schronienie przed mrocznym światem bułgarskiego stalinizmu. Droga Wiktora do dorosłości prowadzi przez niełatwe spotkania z przemijaniem i śmiercią, z niezrozumieniem i ekscentrycznymi sąsiadami z kamienicy. To baśń o chłopcu, któremu karzeł czarodziej przepowiada, że zostanie królem. Chłopcu czasem trudno w to uwierzyć, bo nie mieszka w pałacu, lecz w biednej kamienicy robotniczej Sofii. Warto jednak wejść do tego świata.
Czyta Sławek Pajew. Mijał rok za rokiem, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty, i na pierwszy rzut oka nic się nie zmieniało. Pozornie tylko. Ojciec dalej chodził wieczorami na próby, przedstawienia i chałtury, był ciągle tak samo marmurowy, piękny i surowy, tylko w jego czarnej czuprynie pojawiły się pierwsze siwe włosy. Ja chodziłem do szkoły i dalej rzępoliłem na skrzypcach, teraz już na 3/4, ale na cudowne dziecko byłem już za stary. Matka dalej szyła w domu, dalej też toczyła swoje wewnętrzne boje z rodziną Medarowów. Coraz rzadziej już i coraz bardziej ospale, bo nadzieja, że kiedykolwiek wygra, wciąż malała. Poza tym moja bystra i wesoła matka zaczęła zamykać się w sobie. Jej rysy się wyostrzyły. Na wszystkie pytania odpowiadała tylko tak i nie. I świat jej obmierzł. Coraz częściej zastygała nad maszyną z pustym spojrzeniem. A kiedy jej wzrok napotykał twarz ojca, stawał się jeszcze bardziej pusty i bez wyrazu. Jak gdyby to był człowiek, który... No, w ogóle. Może jej rodzice mieli rację. Może popełniła niewybaczalny błąd. Może, gdyby nie on, mogłaby studiować w Austrii i zostać dentystką. Wiedeń, Burgtheater, Prater, wiedeńskie walce, piękny, modry Dunaj. Czy prawdą jest to wszystko wokół niej? Ta stara żydowska dzielnica, ten ciemny, przykry pokój, 4 metry na 4, dwa łóżka i stół, zbita na prędce etażerka i, co najgorsze, jakaś głupia półka, na której układa garnki, talerze, łyżki i widelce. Półka zamiast pięknego, orzechowego kredensu w typie austro-węgierskim. Kredens! Biedni jesteśmy, biedni! Mruczała do siebie matka, naciskając na pedał maszyny. Doprowadzało to ojca do wściekłości. Jak każdy prawdziwy wołoch, dostawał dreszczy na dźwięk słowa bieda. Są biedniejsi! Odpowiadał wrogo. Biedniejsi od nas? Jej zdziwienie było prawie szczere. Masz co jeść? Masz co na siebie włożyć? Czy twoje dziecko chodzi głodne? Czego jeszcze chcesz? To był sygnał do ataku. Błyskawicznie przestawała naciskać pedał, podnosiła głowę i lodowato odpowiadała. Doskonale wiesz czego. I nie udawaj, że nie wiesz. Co? Kredens. Może ty przyzwyczaiłeś się do... No, do czego? Do... Chciałam powiedzieć do nieporządku. Ja nie przywykłam. I nie przywyknę. Co chcesz przez to powiedzieć? Stroszył się ojciec. Że w moim rodzinnym domu naczynia trzymało się w kredensie. Wystarczy. Prosił. Za 2 godziny mam przedstawienie. Przedstawienie. Cicho, ty tam. Pokrzykiwała w kierunku kąta, gdzie stałem. Cicho i spokojnie. Człowiek sztuki odczuwa potrzebę spokoju. Człowiek sztuki nie potrzebuje rodziny, domu, przytulności. Wszystko mu jedno, czy jest talerza, czy z puszki. Nie potrzebuje kredensu, podpowiadał ojciec. O nie, nawet jeśli on nie potrzebuje kredensu, to jego żona go potrzebuje. Czy to jasne? Jasne. Ojciec wstawał z łóżka i brał marynarkę. W tym domu nie jestem potrzebny. i dostojnie wychodził. Zgadłeś, wołała matka za nim. W tym domu potrzebny jest mężczyzna. Wracaj do Medarowów, dobiegało go z ostatniego stopnia schodów. Oni są bogaci. Niech ci kupią mężczyznę. Niech go zamówią w Austrii. I trzaskał drzwiami. Biedne dziecko. Matka gorączkowo gładziła mnie po głowie, a mnie ogarniało przerażenie. Biedne dziecko, biedne. Wtulałem się w nią, zamykałem oczy i byłem biedny, biedny, biedny. Najbiedniejsze dziecko na świecie. Biedniejsze od biednego Remiego z bezrodziny Hektora Malota. Prawdą było, że w starym secesyjnym, pięknym niegdyś domu na ulicy Iskru gnieździły się jak szczury w jednym pokoju rodziny z dwojgiem, trojgiem dzieci i wszyscy cierpieli niedostatek.